czytać, aby być mądrym. Zapraszam serdecznie na spotkanie z dobrą, ciekawą książką, którą warto wziąć do ręki i czytać. Czytać, aby być mądrym. Bierzemy do ręki pachnące książki. No a z nami są już autorki. Najpierw autorka pierwsza, Małgorzata Nawrocka. Książka Popkultura i zamęt. Taki tytuł tejże książki. Kłaniam się. Szczęść Boże, pani Małgorzato.
Szczęść Boże, ojcze, witam. Ten przymiotnik pachnąca bardzo mi się spodobał.
Tak, no, bo dobra lektura to jest dla rozumu jak chleb dla ciała, a chleb
brawo,
pachnie.
Brawo, i te olejki eteryczne, prawda?
Tak jest.
Refleksji, możemy tutaj się pobawić w metafory.
Tak jest, a zwłaszcza, że ta książka dotyczy tego praktycznie, no, w czym jesteśmy osadzeni, czyli popkultury, więc ta popkultura, no, ma to do siebie, że tworzy taki obraz może mniej linearny, a bardziej mozaikowy, a w tym można się pogubić. Dlatego ten zamęt, który również występuje w tytule, no spróbujmy troszeczkę uporządkować. Może najpierw, pani Małgorzato, czym ta popkultura jest, w czym się przejawia, no i dlaczego, skąd ten zamęt, na czym on polega?
Ojcze, po prostu jest tak, że przemiany w kulturze mają wpływ na naszą duchowość, na naszą moralność. I kultura, mówi na razie o kulturze, do popkultury za sekundę dojdziemy. I kultura, też sztuka w tym, podobnie jak religia czy filozofia, one karmią duszę. Taka jest prawda. Kultura, tak jak religia czy filozofia, karmi duszę człowieka. Jak karmi, to ma swoje menu. I tu wchodzimy na teren popkultury. Czyli w menu po prostu kultury znajdują się dania, powiedziałabym, luksusowe, które nakarmią wrażliwość, poczucie piękna, jakąś taką chęć poznania tradycji, całej historii. Nakarmią sferę sakrum też, czyli te wszystkie duchowe, moralne, religijne wartości. Ale w menu znajdują się również dania trefne z bardzo kiepskiego baru, tu cudzysłów znowu, kultury. I to będzie właśnie popkultura, czyli produkt masowy, byle jak opakowany, hałaśliwy, nastręczający nam problem ze strawieniem i wrzucony po prostu w kulturę jako oferta. Czyli popkultura to jest pewna część kultury, powiedziałabym może mniej oficjalnej, takiej niewysokiej, natomiast jest wszędobylska przez to, że traktowana jest jak produkt fabryczny, dociera przez media w tej chwili wszędzie. I też nie chodzi o to, to może warto byłoby od razu to doprecyzować, nie chodzi o to, żebyśmy uciekali czy też obrażali się na to, że istnieje jakaś sfera w kulturze, powiedzmy niższa, bardziej popularna, bardziej hałaśliwa, mniej estetyczna, dopóki ta sfera nie narusza już pewnego porządku moralnego w człowieku. W momencie, kiedy ona zaczyna napadać na naszą wrażliwość, na dekalog, na nasze poczucie piękna, jakieś potrzeby harmonii wewnętrznej, kiedy zaczyna być destrukcyjna, wtedy mamy prawo bronić się i powiedzieć hola, hola, nie tędy droga, nie chcemy takiej wersji kultury, która niszczy, a nie podnosi człowieka. I tyle.
Kiedy spoglądam na spis treści, to widzę, że pierwsze trzy rozdziały dotyczą, no, w zasadzie popkultury i tutaj mowa jest o zarządzaniu. No i mamy takie zarządzanie, nazwijmy to takimi sytuacjami jak skandal, strach, marzenia, hałas, ignorancja, głód. Czy to są jakieś wyznaczniki tej popkultury?
Wydaje mi się, ojcze, że tutaj trafiłeś w dziesiątkę, że to jest bardzo ważny wątek, ponieważ słowo zarządzanie kojarzy nam się właśnie z fabryką, z korporacją, z władzą, prawda, z polityką nawet. I dokładnie, dopóki nie zrozumiemy, nie zaakceptujemy takiej perspektywy, że kultura jako oferta może być wykorzystywana przez ludzi mających apetyt na zarządzanie duszą, bo to jest już moim zdaniem najwyższa forma dominacji władzy nad drugim człowiekiem, to jest chęć, czy też nawet już efekt tutaj końcowy, zarządzanie jego duszą, czyli wartościami, które on najgłębiej wyznaje, też religijnymi. Więc mówię tutaj o popkultura jako znalazła jakby sposób na zarządzanie duszą ludzką. Dlatego właśnie te skandale, inne rzeczy. Nie możemy uciec od wątku mediów. W tej książce też ten wątek nie jest dominujący jakoś, ale no musiał być wyjaśniony. Poprzez mass media, tak jak kultura i media, tak powiedziałabym popkultura i mass media. Poprzez mass media, jak dobrze wiesz, bo właśnie rozmawiamy w porządnym katolickim medium, można zrobić bardzo wiele dobrego i można krzewić rzeczy, które naprawdę budują jedność społeczną i podnoszą poziom intelektualny i moralny każdej pojedynczej osoby. Natomiast można też robić rzeczy destrukcyjne. Zatem to zarządzanie w popkulturze to jest właśnie, to się da jasno zaobserwować, udowodnić, skomentować, zarządzanie tak naprawdę wieloma sposobami deprawacji współczesnego człowieka. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Ja w tej książce tu może powiem jedno zdanie, chyba jest ważne, żeby nie brzmiało to wszystko tak dramatycznie. Bardzo chętnie używam żartu, humoru, jakiegoś ironicznego, czasem oczywiście tak staram się, żeby to było też przyzwoicie ironiczne, nie jakoś głupio ironiczne, komentarza, ponieważ uważam, że powinniśmy jakby troszeczkę więcej luzu mieć w ocenie zjawisk popkultury, takiego intelektualnego luzu, czyli nie jakby nie bać się wchodzić w konfrontację z tym, co jest realnie po prostu tandetą i dziadostwem kultury. I jeżeli będziemy mieli świadomość tego, to ominiemy wiele raf. Stąd właśnie to hasło zarządzanie w popkulturze, o którym wspomniałeś.
Także kiedy przeglądam, to tutaj mamy do czynienia takimi historycznymi odniesieniami, jak na przykład okultyzm i ludzie Hitlera. Tutaj pojawiają się nazwiska i Himmler, i Hess, no więc coś tutaj dla tych, którzy próbują zrozumieć choćby różnego rodzaju totalitaryzmy, ale też coś, co może jest tak wszechobecne, powiedziałbym, filozofie szczęścia, selfizm, pozytywne myślenie, coaching i mindfulness. Może skupmy się właśnie na tych filozofiach szczęścia.
Dobrze, zdanie tylko komentarza do historii, bo to nam wszystko wyjaśni i skupimy się już na filozofiach szczęścia. Otóż tak, popkultura tak naprawdę to jest zjawisko rozwijające się przez 150 lat ostatnich. Czyli od momentu, kiedy społeczeństwo industrialne odkryło fabrykowanie, masową produkcję przedmiotów, odkryło równolegle razem z rozwojem mediów, to był koniec XIX wieku, no i cały XX, możliwość przerzucenia pewnych schematów, które działają w fabryce. Czyli produkuję masowo, potem się zastanawiam, jak reklamować, dopadam klienta i mu to wciskam. I dokładnie te same mechanizmy w kulturze też funkcjonują. Więc muszą się w książce o popkulturze pojawić pewne wątki historyczne, zwłaszcza że promowanie współczesne magii, okultyzmu, to jest też część popkultury bardzo atrakcyjna, zwłaszcza w kulturze dziecięcej czy młodzieżowej, czy filmowej na przykład. A niewiele osób wie, oczywiście, to też nie jest jakieś wyważanie tutaj drzwi otwartych, ale wiele osób wie, ale wiele również nie wie, że takie rzeczy się działy w historii i ten wątek tutaj Hitlera, Goebbelsa, Himmlera, Hessa, wróżących, mających swoich prywatnych astrologów może być fascynujący historycznie warto. Ale wracając do filozofii szczęścia, powiem tak, są zatem wątki historyczne z historii tej długiej już popkultury, ale są też współczesne. My, moim zdaniem, jesteśmy za mało czujni, my współcześni Polacy, na pewne zjawiska, które wciskają się do kultury i mają taką apetyczną, powiedziałabym, osłonkę nowości, a tak naprawdę bazują na albo jakichś starych filozofiach, albo dawnych grzechach gdzieś tam odgrzanych i próbują łudzić jakąś nową ułudą, nową formą szczęścia. Człowiek współczesny, jeżeli nie zakorzeni się w kościele tak na poważnie, czyli jeżeli nie jest moim zdaniem chrześcijaninem praktykującym i niepoważnie traktuje Biblię na przykład, czy sakramenty, czy całą tą sferę nawet obrzędowości takiej religijnej, jest narażony najpierw na spłycenie tych praktyk, a potem na powolne odchodzenie i takie stawanie się obserwatorem bardziej Kościoła. W związku z tym doprowadzić to musi na kolejnym etapie do poszukiwania indywidualnego, jakichś alternatywnych sposobów stworzenia sobie motywacji do życia, które jednak zaspokoi. Bo jak powiedział ktoś mądry, nie będę teraz cytować, bo byśmy musieli tam wejść w całą historię filmów, też nieważne kto, ale jedno zdanie, które kocham bardzo, brzmi następująco. Ateizm nie odbiera cierpienia, odbiera nadzieję. I wiele osób, które właśnie już wchodzą na tę drogę kontestacji Kościoła, czyli wędrują w stronę ateizmu, czując, że to jest prawda, że ateizm nie odbiera cierpienia, tylko nadzieję, próbują stworzyć sobie jakieś alternatywne, takie utopijne, małe raje. Czyli wchodzą w jakieś sekciarskie myślenie, szukają alternatywnych metod leczenia, motywowania siebie. Tutaj bardzo atrakcyjne, co mnie bardzo niepokoi i tutaj w książce dużo jest o tym mowy, bardzo atrakcyjne stają się jakieś filozofie wschodu, ideologiczne wegetarianizmy, tu yoga, tu jakieś właśnie złudy medytacji, które mają człowieka wyluzować, dać mu wewnętrzny taki ład, który zmotywuje go do pracy, da mu zdrowie, jakąś równowagę psychiczną. To wszystko są bajki, które zapakowane, jeszcze tutaj podpisane autorytetem doktor, prof, hub i tak dalej, czy jakimś uzurpatorskim zupełnie atramentem, bo może się okazać, że ktoś nie ma żadnego wykształcenia medycznego, a na przykład uprawia takie jakiś gabinecik prywatny gdzieś tam w garażu, otworzy sobie i będzie jako bioenergoterapeuta na przykład po kursie tygodniowym miał ambicje uzdrawiania duchowego i fizycznego. I tego jest bardzo dużo. Mnożą się tego rodzaju inicjatywy. Ludzie też szukają sposobu zarabiania. Bardzo modna jest w tej chwili psychologia jako w pewnym sensie nawet alternatywa religii. Ja nie twierdzę, że nie jest potrzebna. Rozumiem, też nie chcę spłycać tutaj wątku, też nie chcę wchodzić, jakby to jest cały oddzielny temat, ale bardzo wiele osób właśnie poszukuje gdzieś na boku pewnego spełnienia takiego duchowego, czy właśnie próbuje odpowiedzieć sobie na bardzo głębokie pytania, które człowieka nurtują w sposób alternatywny. Więc jest miejsce dla takiej szarlatanerii, nawet powiedziałabym, w popkulturze i o tym właśnie też piszemy sobie trochę dowcipnie, trochę na poważnie, tak żeby czytelnik dostał wiedzę, nie wystraszył się jednocześnie, ale raczej był odważny potem w komentowaniu świata, który widzi i rozumienia go.
Tak, to jest, jeżeli człowiek zadaje sobie pytanie o sens, to znaczy, że wciąż jakby żyje, że poszukuje.
Dokładnie
bo
tak.
Jak nie ma już tego pytania, no to już jest z człowiekiem nie najlepiej. No tylko pytanie znowu, jeżeli je stawiamy, to komu stawiamy to pytanie? Od kogo spodziewamy się odpowiedzi? No i tutaj kwestia dojścia do prawdy o sensie mojego życia, a nie wszystkie źródła, z których korzystamy, no są prawdziwe, tak jak nie każda woda nadaje się do picia.
Zgoda, dlatego bardzo się cieszę, że to wyszło też. Ja starałam się w tej książce konfrontować popkulturę z Biblią, czyli znajdziecie tam konkretne cytaty, na przykład, co Biblia mówi o reinkarnacji. I jest cały komentarz do tego. Co Biblia mówi o wegetarianizmie ideologicznym? Bo mówi. Co Biblia mówi o homoseksualizmie? Bo mówi. Co Biblia mówi o magii, okultyzmie, różdżkarstwie? Bo mówi. Są odpowiednie cytaty. Czyli tak jak powiedziałeś, ojcze, trzeba szukać źródła, bo my nie... To nie jest tak, że ludzie mówiący o popkulturze, czy też kontestujący właśnie pewne jakieś intelektualne zabobony, jak to świetnie określił kiedyś ksiądz profesor Aleksander Posadzki, intelektualne zabobony, że osoby, które próbują to zdemaskować, robią to dlatego, że nie wiem, mają jakąś intuicję tylko, że się to Panu Bogu może nie podobać. Tu nie chodzi o intuicję. Intuicja to jest rzecz świetna, ale my mamy źródła. Biblia naprawdę bardzo wiele kwestii moralnych, czy takich właśnie duchowych, czy psychologicznych nawet, współczesnego człowieka rozwiązuje w sposób oczywisty. Wystarczy zajrzeć do konkretnych cytatów. Mamy katechizm, mamy encykliki, mamy całą historię nauczania od ojców Kościoła i my chrześcijanie, dzięki Bogu, dostaliśmy w pakiecie razem z katolicyzmem opcję wiara i rozum. To jest religia, która pozwala myśleć, co więcej, nawet nakazuje człowiekowi używanie rozumu i w cudowny sposób przez to rozum weryfikuje prawdy wiary. Pan Bóg się nie boi naprawdę naszego myślenia. Nie boi się dziennikarzy alternatywnych, nie boi się profesorów uniwersytetów, którzy powiedzą, że go nie ma. Generalnie nikogo się nie boi, ponieważ naturalną drogą dochodzenia do Boga jest również rozum. Myślę, że w popkulturze i w kontekście tematu, o którym rozmawiamy, to jest bardzo ważne, bo właśnie ta książka Popkultura i Zamęt jest taką próbą intelektualnego uzasadnienia, dlaczego pewne rzeczy, w które my wierzymy, albo odwrotnie, te, którym się właśnie w popkulturze sprzeciwiamy, konieczne są do skomentowania, żebyśmy mogli wolni, bezpieczni, radośni jakby przejść obok tych niepotrzebnych zasadzek, jednocześnie też tłumacząc innym, dlaczego tak, a nie inaczej.
Bardzo dziękuję. Mnie ta książka zainteresowała i na razie ją przejrzałem. Teraz wysłuchałem autorki i mam tę książkę w ręce, więc pani Małgorzato, dziękuję za te treści. Przeczytam je z uwagą.
Dzięki, ojcze. Jestem szczęściarzem, ponieważ ona jest dopiero od kilku tygodni dostępna i w nielicznych miejscach i właśnie Fundacja Nasza Przyszłość to jest jedno z tych nielicznych miejsc, więc ty już tę książkę masz, a ja się bardzo cieszę.
Tak jest. I znajdą ją państwo w Fundacji Nasza Przyszłość. Podam za chwilę numery telefonów, żeby zadzwonić do fundacji, jeśli są państwo zainteresowani i można tę książkę sobie sprezentować, zamówić. Także w katalogu splendor24.pl znajdą państwo ten tytuł, o którym teraz mówiliśmy, i kolejny, o którym będziemy mówić za chwilę, a naszym gościem była pani Małgorzata Nawrocka, pisarka, felietonistka, dziennikarka prasowa, telewizyjna, autorka kilkudziesięciu książek, w tym popularnych powieści, a także poradników. Dzisiaj mówiliśmy o książce pani Małgorzaty Nawrockiej Popkultura i Zamęt. Pani Małgorzato, ślicznie dziękuję.
I nawzajem. I szczęść Boże, ojcze, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Bóg zapłać. Bierzemy się za lekturę kolejną, proszę państwa, bo z nami jest już pani Renata Czerwicka, która zredagowała książkę poświęconą księdzu Piotrowi Pawlukiewiczowi i jego życiu. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz właśnie w rozmowie z panią Renatą Czerwicką. Książka nosi tytuł Z braku rodzi się lepsze, wywiad Strumyk. Szczęść Boże pani Renato.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Wywiad Strumyk. Dlaczego to strumyk, a nie rzeka? Bo takim popularnym określeniem jest wywiad rzeka.
Oczywiście, ale to ksiądz Piotr Pawlukiewicz nie byłby sobą, gdyby czegoś nie zmienił. Znamy go oczywiście z wielkiego poczucia humoru. On też całe życie wzbraniał się, żeby mówić o sobie. To jest z jednej strony piękne, bo on zawsze stawiał na pierwszym miejscu Pana Boga i on mówił, że kapłan ma być kimś, kto jest przeźroczysty, przez którego Pan Bóg będzie mówił. Ja go kilka lat namawiałam na ten wywiad. My się znaliśmy też od jakiegoś czasu. W końcu zgodził się, natomiast uprzedził mnie, że nie powie o wszystkim. Nie chcę mówić o wszystkim, więc zamiast wywiadu rzeka to będzie taki strumyk. I prosił, żeby nazwać to wywiadem strumyk, więc uszanowałam jego prośbę.
Mm-hmm. A ten tytuł Z braku rodzi się lepsze?
Tak, ten tytuł urodził mi się w głowie w sumie już chwilę po śmierci księdza Piotra, ponieważ my nagraliśmy wywiad kilka tygodni przed jego śmiercią. My 5 dni rozmawialiśmy. Mm-hmm. I ten tytuł tak naprawdę jest podsumowaniem tej naszej rozmowy, która pokazuje, że na brakach w życiu księdza Piotra, na jakichś jego dzieciństwie, które nie było takie, jakby sobie wymarzył, na jakichś niedoskonałościach, na jakichś wadach, na czymś, w czym nie domagał, na tym wszystkim Pan Bóg u niego zbudował to, co najlepsze. Czyli właśnie z jakiegoś takiego, z jego ogromnej wyobraźni, ponieważ czuł się na przykład gorszy niż koledzy na podwórku, ale miał dużą wyobraźnię i wykorzystał to, i te jego kazania, jak pamiętamy, były niesamowicie barwne. I to była jego ogromna siła. No, tak naprawdę to jest też tytuł jednego z jego kazań bardzo popularnych, Z braku rodzi się lepsze. I to jest też przesłanie tej książki, że żeby się nie bać, jakby odkryć w sobie to, co słabe, to, co kiepskie, to, że to nie jest coś beznadziejnego, przez co powinniśmy siebie nie lubić, tylko wpuścić tam Pana Boga i On na tym, co słabe, jak mówi święty Paweł, zbuduje to, co najlepsze.
W listopadzie 2019 roku, godzina 21:30, dostała Pani telefon od księdza Piotra Pawlukiewicza. Mówi, zróbmy ten wywiad, wywiad Strumyk. No i umówiliście się na styczeń. To może opowie Pani o tym, jak ten wywiad, jaki ksiądz Piotr był w rozmowie, jak to było. Weszła Pani do mieszkania księdza Piotra, usiadła, piliście herbatę, rozmawialiście, które tematy były tematami do przegadania, a które ksiądz Piotr wolał o nich, o których nie mówić.
Z księdzem Piotrem spotkaliśmy się koło Nowego Sącza, ponieważ namówiłam go, żeby ze swoim przyjacielem Krzysztofem Antkowiakiem przyjechali akurat dokładnie do Grudka nad Dunajcem. Tam jest taki bardzo fajny ośrodek, w którym on mógł sobie zrobić wakacje tak naprawdę. Okazało się, że też był bardzo już w kiepskim stanie. Jak wiem, on chorował na Parkinsona. Mm-hmm. Już bardzo, bardzo był cierpiący. Dużo leków zażywał, więc to też nie była prosta rozmowa, bo on potrzebował bardzo często odpoczywać. Nie było mu łatwo mówić, zbierać myśli. I rzeczywiście, kiedy miał mówić stricte o sobie, to jakoś się wycofywał, jakoś to szło trudniej. Za każdym razem mnie uprzedzał, a może tego nie mówmy, może to zostawmy. Natomiast kiedy rozmawialiśmy o tym, co Pan Bóg robi w życiu u ludzi, kim On jest, jaki On jest nieogarnięty, tak naprawdę to jest ciekawe, bo kiedy to on się rozgadywał niesamowicie, chociaż w jednym momencie, kiedy go zapytałam, co jeszcze chciałby powiedzieć ludziom, czego jeszcze nie powiedział, to on się tak odezwał: jeżeli będę mógł wrócić na ambonę, a planuję wrócić, to powiem ludziom, ludzie, Pan Bóg jest tak inny, tak niesamowicie przerastający nasze w ogóle wyobrażenie, że my nie umiemy zrozumieć rozumem komórek nowotworowych, a Boga chcemy zrozumieć. Jakby on był cały czas zachwycony wielkością Pana Boga, nie umiał tego objąć swoim rozumem, ale widać było w nim ogromną pokorę względem Pana Boga tak naprawdę i tego, że on wie, że go rozumem nie ogarnie i może go kochać, po prostu kochać.
Mm-hmm. A który, czy był jakiś taki temat, czy dla Pani najważniejszy, czy dla księdza Piotra najważniejszy, na który on, jakby który on w tym wywiadzie podkreślił jakąś taką grubszą kreską, wybudował dla tego strumyka jakieś takie głębsze koryto?
To jest ciekawe, ale ciężko wskazać jeden wątek. Może ten jeden związany z muzyką był ogromnie dla niego ważny. Nie wiem, czy dużo osób wiedziało, że on był takim absolutnym fanem muzyki. To nawet nie, że lubiał, tylko uwielbiał muzykę. I też dlatego do tej książki powstała płyta Krzysztofa Antkowiaka pod tytułem Zostanie mi muzyka, do tekstów księdza Piotra Pawlukiewicza z aranżacjami, bo to było marzenie księdza Piotra, on o tej muzyce dużo opowiada, on tym bardzo żyje. On mówi, że się czasami nawet waha, czy na kazaniach mówić o danych tekstach, danych przykładach, bo to nie wie, czy to są takie, że się jeszcze mieszczą w kanonie wykładni jakieś kaznodziejstwa w Kościele katolickim, ale niezwykle otwarty człowiek, bardzo inspirujący się muzyką i niesamowicie wrażliwy. Znałam księdza Piotra od kilku lat, słuchałam go od kilkunastu lat, natomiast nie zdawałam sobie sprawy, że jest tak wrażliwym człowiekiem, choć w sumie ten, kto go słucha, to może na to wpaść. No, nie da się tak bardzo dotykać ludzkiego serca innych ludzi, tak szczerze mówić, tak pięknie mówić, jeżeli się nie ma ogromnej wrażliwości.
W książce przeczytamy także o kulisach podejmowanych prac księdza Piotra, o tym, jak był kapelanem w Sejmie, o wspomnienia o biskupach, o spotkaniu z Janem Pawłem II, właśnie o tej muzycznej pasji, o walce z chorobą Parkinsona. Może o tej chorobie jeszcze dwa słowa, bo pewnie słuchają, bo ksiądz Piotr Pawlukiewicz jest takim kaznodzieją, którego się z otwartymi ustami słuchało, kiedy mówił na ambonie. Katechizm podręczny, książki, które wydawał, no to są książki niezwykle, niezwykle takie lekkie i pouczające. Coś trochę jak bajki, gdzie dobrze się słucha, zapada to w pamięć i jednocześnie daje naukę na nasze konkretne życie. Takie nauczanie było księdza Piotra. No, potrafił o tym mówić w sposób prosty i niezwykle sugestywny. Ale przyszedł, jak on to mówi, pan Parkinson. No i może pośród nas słuchających też są ludzie, którzy zmagają się z tą czy inną chorobą. Co ksiądz Piotr miałby do powiedzenia właśnie osobom dotkniętym chorobą?
Jest rzeczywiście jedno zdanie, o którym mówi, to powiem za moment. Odnośnie tych też książek, o których ksiądz wspomniał, tej jego lekkości, mi w głowie siedzą akurat dwa tytuły. Jedna to jest Czarny humor, o kościele na wesoło. No, ja w życiu chyba zabawniejszej książki nie czytałam. To jest zbiór właśnie tych najlepszych anegdot z życia kościoła, ksiądz Piotr i ksiądz Kowalski mówią. A druga taka właśnie pełna przemyśleń, ale lekka, to jest książka pod tytułem Ty jesteś Marką. I te dwie książki razem z tym wywiadem, one też super mówią, pokazują bardzo ten styl charakterystyczny księdza głoszenia. Ja kiedy go zapytałam właśnie o Parkinsona, to on powiedział: jeśli myśli pani, że stałem się przez tą chorobę bardziej pobożny, to nie stałem się. Natomiast zacząłem więcej myśleć. Potem zrobił dłuższą przerwę i powiedział: ale ona jest i ona coś robi, bo każdy głoszący Ewangelię musi przegrać. Ja go zapytałam, dlaczego? I on odpowiedział: bo Chrystus musi w nim wygrać. I ten Parkinson był dla niego właśnie tym momentem, w którym on mógł jako ksiądz, jako człowiek przegrać w pełni, żeby Jezus z nim zwyciężył. On to tak rozumiał i tak o tym opowiada. Natomiast tym ostatnim zdaniem podzielił się ze mną już po 12 latach cierpienia, których nie było łatwe. To nie było tak, że on się z tym od razu pogodził i powiedział: no Panie Boże, fajnie, no Parkinson jakby nie ma problemu. On ma dużo pytań do Pana Boga, znaczy miał dużo pytań, on się z tym nie godził, on się z tym ukrywał przez długi czas. Widać, że na końcu swojego życia przyjął to, po prostu przyjął to na siebie. I pamiętam, że w dniu, kiedy dowiedziałam się, że odszedł, 21 marca tego roku, to pierwszą myśl, jaką miałam w głowie, to było: on już wszystko wie. On już zna odpowiedzi na te pytania, które sam stawiał podczas tej rozmowy. On już wie, jak jest naprawdę. On już się spotkał ze swoim ukochanym, ze swoim szefem, ze swoim generałem, jak o nim mówił. I on mu już wszystko wyjaśnił. I wydaje mi się, że na takie pytania taką prawdziwą odpowiedź dopiero poznamy w drugim świecie.
Tak, i strumyk ma to do siebie, rzeka bywa leniwa, natomiast strumyk ma wartki nurt i orzeźwiający niezwykle, i ta woda, choćby górskie strumyki, no jeżeli ktoś w górach był, to też kojarzy właśnie jakby tę życiodajność takiego strumyku. I myślę, że ta książka, rozmowa z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem, wywiad strumyk, to będzie takie orzeźwiające dla nas, motywujące do tego, żebyśmy po prostu to nasze życie właściwie ukierunkowali i żebyśmy cokolwiek czynili, czynili roztropnie i patrzyli końca. Pani Renato, ślicznie dziękuję za to spotkanie. Dodam tylko, że również zdjęcia są w tej książce. One jakoś, może takie ostatnie pytanie, dobrane według jakiegoś klucza, jak
tak,
pani dobierała
zdjęcia?
Tak, ja wiem,
że już mamy mało czasu. Ksiądz Piotr wybrał zdjęcia, które prawdopodobnie nigdzie nie były publikowane z jego prywatnego, osobistego archiwum, które pokazywały jakieś ważne momenty w jego życiu. Nawet dlatego warto do tej książki spojrzeć. I wiem, że ta książka jest dostępna właśnie w sklepie Radia Maryja, Fundacji Nasza Przyszłość, u nas też na sklepie rtck.pl, gdzie wydaliśmy. Także ja bardzo zachęcam, czy poznać tą książkę, czy słuchać księdza Piotra, bo to w sumie o to chodzi, bo on jak nikt inny potrafił przybliżać nas, czy ludzi w trudnych momentach właśnie do Pana Boga, więc słuchajmy księdza Piotra.
Dziękuję ślicznie. Pani Renata Czerwicka, która rozmawiała z księdzem Piotrem, redaktor naczelna wydawnictwa RTCK, absolwentka filologii polskiej na UJ-cie, współautorka również innych książek, ale dzisiaj mówimy o tej Z braku rodzi się lepsze, wywiad tak. Strumyk, ksiądz Piotr Pawlukiewicz w rozmowie z Renatą Czerwicką. Dziękuję pani Renato za spotkanie.
Dziękuję, szczęść Boże, do widzenia.
Szczęść Boże, do usłyszenia. A proszę państwa, obiecałem, że podam numery kontaktowe do Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku, bowiem w tej fundacji znajdą państwo i książkę Wywiad z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem, świętej pamięci już, i książkę Popkultura i zamęt pani Małgorzaty Nawrockiej. Na stronie splendor24.pl również znajdą państwo te i inne pozycje, a mogą państwo dzwonić do fundacji, numer telefonu 94 373 1160, 94 373 1160, a także 94 373 1161 oraz 94 373 1162, czyli końcówki trzy różne, początek ten sam, 94 373 1160 albo 61 albo 62, także przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, to jest księgarnia Fundacji Nasza Przyszłość, mogą państwo te i inne ciekawe książki dostać. Czytać, aby być mądrym, ale żeby być mądrym, to trzeba mądrze wybrać książki po to, by stawać się ciągle mądrzejszym.